Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Ja jestem Rok, dzień dobry Borys.
Dzień dobry Remigiuszu, witam Państwa serdecznie w ten jakże wieczny dzień we Wrocławiu, a przynajmniej tak jest wczoraj.
Wiosna wróciła, bo mieliśmy już lato przez chwilę, a teraz wróciła wiosna.
Jak to szybko.
Nieznośne zmiany temperatur. W tym wieku, proszę Państwa, trzeszczy w kościach bardziej niż w wieku ubiegłym. W młodszym wieku. Dzień dobry. To ja Remigiusz mówiłem.
Co tam Remigiuszu cię słychać? Opowiadaj.
Ale dobrze, a co byś chciał do mnie usłyszeć? O moich osiągnięciach gamingowych czy o moich osiągnięciach fizycznych?
Fizycznych.
Fizycznych, dobrze, to już opowiadam historię. Proszę Państwa, dokonałem znacznego postępu podczas moich treningów codziennych praktycznie, z drobnymi przerwami. Ja od jakiegoś czasu już tam ciężko pracuję na siłowni po to, żeby mieć masę mięśniową większą niż masę tłuszczową. To jest długa podróż, ale wykonuję ją z radością i już od dłuższego czasu. Ale o ile podnoszenie ciężarów niespecjalnie mnie rajcuje, o tyle uważam, że jest ono potrzebne, żeby wzmacniać się mocno, zwłaszcza w moim wieku, i podnoszenie rzeczy jest rzeczą właściwą, ale ja też potrzebowałem dużo bardziej takich dynamicznych ćwiczeń, ale nie wiedziałem tego od samego początku, więc od jakiegoś tam czasu takie rozważania z moją trenerką prowadziłem i żeśmy ostatecznie doszli do wniosku, to był taki wniosek na skutek moich próśb i narzekania, że potrzebuję coś się poruszać bardziej, trochę ćwiczeń dynamicznych, więc zaczęliśmy sięgać po takie ćwiczenia dynamiczne, żeby trochę wpływać na moją skoczność i tak takie ogólnie poruszanie się, więc to mi było potrzebne do szczęścia.
Remigiuszu, to ja cię już w tym wieku, jeżeli ty idziesz w takie dynamiczne, to ty już się zapisz do NFZ-u na sztuczne biodro.
No nie bez przesady, to nie jest tak, że ja tam, aż takie dynamiczne nie są. No chcę ci zaraz powiedzieć o moim osiągnięciu, to się zaraz okaże, że to osiągnięcie to nie jest tak, że ja tam przecież skaczę z mostu czy przez okno, nie? Spokojnie.
Nie wiem, czy na siłowni są takie zadania, ale to by było ciekawe na pewno. Taka siłownia GTA.
Więcej, tak czy inaczej, jest więcej takich ćwiczeń, przy których jest wymagane jest takie, powiedziałbym, szybkie poruszanie się. Więc od jakiegoś czasu już ćwiczymy tak dosyć dynamicznie, żeby się trochę poruszać, żeby się trochę porozciągać. I wczoraj dostałem zadanie trudne wskoczenia na skrzynkę. To jest taka skrzynka, która jest prostopadłościanem. W podstawie ma prostokąt, by Państwu przybliżyć. On ma takie wymiary 60x75 w podstawie, a ona wysokość ma 90 cm. Tak, żeby można go było postawić w zależności od tego, jak człowiek potrzebuje, wysoko. Więc najpierw mi postawiła tą na 65, na 60 i tam podłożyła taki stopień. I tak stanąłem przed tą skrzynką i ona do mnie mówi, wskakuj na górę. Mówię, nie zamierzam.
Proszę jak się nie przewrócę. Patrzeć.
No ja to jest tak, że ja nie cierpię na jakąś taką słabość fizyczną, natomiast mam takie podejrzenia, że strasznie kruchy jestem. To wzbudza moje obawy. Że wiesz, że się przewrócę i że sobie krzywdę zrobię, że nie będę w stanie tego zamortyzować, że się połamie. Tego typu obawy mi się pojawiły z wiekiem. One nie są uzasadnione, bo się nigdy nie połamałem w życiu, ale myślę, że to jakieś takie następstwo może siedzenia przy biurku tak długo. No i trochę walczyła ze mną i mówiła, nie wychodzisz z siłowni, dopóki nie wskoczysz na tę skrzynkę. No i mówię, no już dobra, trzeba się pożegnać z zębami. I wskakuję na górę i się okazało, że dałem radę wskoczyć na tę skrzynkę. I tak żeśmy obracaliśmy tę skrzynkę i ostatecznie wskoczyłem bez takiej podpórki, bez stopnia na tą wysokość 75 i bardzo z siebie dumny jestem, bo jeszcze parę miesięcy temu byłem absolutnie przekonany, że to jest nie do zrobienia dla mnie. Nie dlatego, że w moim wieku to jest trudne do wykonania, tylko dlatego, że mój siedzący tryb życia trochę mnie sprawił, że byłem skostniały. Więc to jest dla mnie spore osiągnięcie fizyczne. Jestem bardzo dumny z tego. I ja wiem, że część z Państwa może się wyśmiewać, bo to pewnie nic wielkiego, ale ja bardzo, bardzo jestem podekscytowany tym i cieszę się, bo to nie spodziewałem się, że sobie tak poradzę.
Wyśmiewanie się z tego, że ludzie przekraczają jakieś swoje ograniczenia, a nie są to rekordy świata, to jest żenujące, muszę przyznać. Żenujące to jest.
Ja tam, wiesz co, jakoś tak, ja się tak, to mnie nie bulwersuje, jak ktoś się ze mnie śmieje, to jakoś tak nie działa na mnie źle, ale masz rację, gdybym ja miał się z kogoś nabijać, dlatego że przekroczył swoje granice, to też bym się czuł nieswojo, niesmacznie bym się czuł.
To jest tak, że mi się zawsze tak kojarzy, że niektórzy ludzie to mają takie w głowie, albo coś robisz, to jesteś najlepszy, albo w ogóle się
nie rób.
Tak.
W ogóle nie wiem, po co żyjesz, po co marnujesz powietrze.
Więc, no ale zawsze się znajdą eksperci. Ja pamiętam, jak mój ojciec, który był nauczycielem WF-u, to zawsze miał ocenę w podstawówce, nie? Więc tutaj nie mówimy o jakichś takich zaawansowanych rzeczach, ale zawsze miał taki system ocen, że nie oceniał twojego wyniku na przykład, nie wiem, w biegu, tam ile się biegało? 600 metrów w podstawówce? W stosunku do innych uczniów, ale w porównaniu do tego, co miałeś na przykład pół roku wcześniej przy tym biegu.
Czyli że poprawiłeś. Postęp taki mierzył. Ta, postęp, to bardzo, ta. Bardzo jest sympatyczne podejście, ale niektórzy mogli się czuć oszukani.
Czemu?
No bo jeden biegał szybciej, drugi biegał wolniej, a mieli tę samą ocenę, więc to kogoś mogłoby to zbulwersować. Ja z racji...
Nie, raczej to było tak ogarnięte, że to nie jest tak, że ktoś ma tam, wiesz, 10 minut, bo ledwo się doczołgał i zrobił 9, to ma szóstkę, a ten, co zrobił, to w, nie wiem ile tam, w, nie wiem ile się biega w 60 sekund. 600 metrów. Ile to się, proszę?
600 metrów? No to 2 minuty będzie, powiedzmy.
2 minuty? No to nie... Tak, 2 minuty.
Jak młody człowiek, to powinien 2 minuty przebiec.
No to, a ktoś, kto ma ktoś, kto zrobił to w 2 minuty, to też ma szóstkę. Nie, to wiadomo, że to jest takie, że tam strój na czwórę, nie? Podskoczył. Okay. A ci najlepsi tak mieli najlepsze oceny, więc...
No, to rozumiem, czyli podwójną metodę stosował. Wspieranie progresu, ale ocenianie najlepszych także.
No tak, tak. No jak ktoś jest po prostu bardzo dobry, no to...
I wiesz, ja musiałem o tym powiedzieć, bo gdybym ja o tym nie powiedział, to na pewno ktoś z widzów by zwrócił uwagę, że twój tata był niesprawiedliwy na przykład, a teraz już wiemy, że był sprawiedliwy.
Na pewno mój ojciec by się tym przejął.
To nie ważne. Może ty byś się przejął, gdzieby ci to utkwiło w podświadomości.
No. Nie, myślę, że nie przejąłbym się tym. Nie. Zawsze jest tak, że zawsze można kogoś skrytykować czy obrazić i... Jak ktoś ma taką ochotę, źle wstał, to i tak to zrobi. No, co ja mam na to? Nie mam na to. Nie mam na to wpływu, panie Remigiusz.
To prawda, nie masz. No. Dobra, ja ci opowiedziałem o moim osiągnięciu fizycznym i państwu też przy okazji. A ty masz jakieś osiągnięcia ciekawe w tym tygodniu?
Mam osiągnięcia, muszę, proszę państwa, sprostować nasz poprzedni odcinek.
O, to nie jest osiągnięcie. Jak trzeba coś prostować.
No, to zobaczymy. To jest, bo powiedziałem tam, że mamy dwie pod rząd gry Microsoftu, które miały 30 klatek. No i oczywiście zapomniałem o Fordzie Motorsport, Fordzie, która wyszła. Mhm. I teraz właściwie, i oczywiście ta pomyłka świadczy o mnie bardzo, bo nie powinienem, ale też świadczy o popularności tej gry, że o niej zapomniałem zupełnie. Więc no, powiedzmy, że no, więc prostuję, proszę państwa, prostuję. Kontynuacja, bo mówiłem o zepsutym Steam Decku, czy nie mówiłem?
Mówiłeś, że ci się, że coś tam, że tak, kuzynowi pożyczyłeś i wziął i popsuł.
Nazwijmy go kuzynem, albo Michałkiem. I,
pseudonim kuzyn.
Pseudonim kuzyn. I proszę państwa, wrócił do mnie ten Steam Deck i okazało się, że to jest problem czarnego ekranu, że to jest znany problem. I wcale nie jest, on najczęściej się dzieje w momencie, kiedy wyładujesz całkowicie konsolę. Więc, proszę państwa, jest tutaj dużo posiadaczy Steam Decka. Stawiam, bo, no bo jest, tam się sprzedało z 3 miliony, więc pewnie parę osób nas słucha, co mają ten sprzęt. I zgłosiłem to do Valve'a. Gadałem też z Andrzejem Muzyczukiem z takiego podcastu Grysław, bo Andrzej się zna na takich rzeczach i ogarnia warsztatowo naprawy różne, więc zawsze jak mam taki problem, to do Andrzeja piszę od razu, mówię: Andrzej, pomóż! Andrzej pomaga.
I Andrzej mówi: znowu ten Borys, no nie mamy.
I okazało się, że i tam szukałem w internecie, tam są jakieś próby, że niektórzy tam kilkakrotnie restartują to, jakiś twardy reset 10 razy. Nic to nie działało. No Andrzej też mi tam wysłał jakieś informacje o tym. On mówi, że może to być jakieś tam rzeczy związane z procesorem, który generuje ten obraz. No ale okazało się, że to jest problem, który Valve zna, ponieważ Valve odpisał mi i napisał mi, że trzeba zresetować BIOS.
Co ciekawe, że ci polecili, kup tą wersję z OLEDem, ona się już nie psuje.
Nie, na szczęście nie. Na szczęście odpisali, bardzo, bardzo fajna instrukcja, co zrobić. Wystarczyło, BIOS w Steam Decku się resetuje wciskając minus, trzy kropki i power, raz. I raz naciskasz power, nie? Jak jest wyłączony sprzęt całkowicie. On sobie tam, oni mówią minutę, dwie, musi się pomielić. Mi to jakoś, u mnie to 5 minut trwało, mniej więcej, więc ja tak już, wiesz, trochę się boję, bo wszystkie zabawy z BIOS-em są niebezpieczne.
Tak, to się zgadza.
Bo potem jest na odbudowywanie tego, nie zawsze w każdym sprzęcie jest proste, no, to, ale nie wiem, jak jest w Steam Decku, ale obawy były srogie, więc no, zostawiłem go po 5 minutach, 4 może, obudził się i działa.
No wiesz, ostatecznie jakie było ryzyko? No już miał czarny ekran, to bardziej go nie mogłeś popsuć.
Nie, no w sensie, mogłem, bo podłączyłem
czarny ekran,
go,
ale przynajmniej można grać. To nie było takiej opcji. No,
oczywiście, że tak. Tak, tak było. Czarny ekran, ale można grać, bo można podłączyć go do monitora i on działał.
Aha, okej. Okay. Na to nie wpadłem, to jest słowo. Że takie rozwiązanie może.
Ja w pierwszej kolejności, jak go sprawdziłem, to sprawdziłem, czy działa na zewnątrz, no bo on się odpalał, wiesz, słychać było dźwięk uruchomienia. I no, ale sprawdziłem w internecie, sporo osób ma ten problem. I to tak, kiedy ja sprawdzałem w tym fak dotyczącym problemów z Steam Deckiem, to nie było tej informacji, nie? Że coś takiego może się dziać, a w internecie dużo osób pisze, że ma taki problem i on nie jest taki. Ja tą samą informację, co dostałem od Valve'a, znalazłem też w komentarzu pod filmem jednym, gdzie tam był, gdzie tam niby było rozwiązanie, które u mnie nie działało. Więc teraz Steam Deck działa i dzisiaj albo jutro go muszę wysłać Michałkowi. Pozdrawiam serdecznie. Nie gra, on gra na Steam Decku tylko w dwie gry. W Dark Souls 1 i Dark Souls 2. No, i jak przejdzie Dark Souls 2, to będzie grał w Dark Souls 3, a potem może jeszcze raz w Elden Ring.
No nieźle, to niezły maniak.
No, takiemu nie szkoda pożyczyć sprzęt.
Nie, dobra. Fani Dark Soulsów to są całkiem zacni gracze.
Zresztą
chyba, że opluwają tych, którzy nie grają w Dark Soulsy, to wtedy nie są fajni, ale to wszystko. Nie.
Święta mu pożyczyłem, to odpalił i przeszedł Dark Soulsy. Jedynkę przy mnie skończył. Mówi tak, o, został mi ostatni boss tam. 15 razy próbował i przeszedł. Ja mówię, no fajnie. Jeszcze iPhone z tym... z kamerą zdalną, którą mogę użyć. Tak? Czy ja to dobrze powiedziałem? Tak, proszę Państwa, iPhone ma taką opcję, że mogę sobie używać go jako kamerki webcama. Kamerki internetowej.
Bez działa, podłączenia kabelkiem, działa. Bo to jest
tak,
ważne.
Bez podłączenia kabelkiem, super to działa. No, muszę przyznać, że tam ewidentnie błąd był po mojej stronie, bo ja tam rozłączyłem się z tym wszystkim i potem to nie działało i trzeba było się połączyć, ponownie wznowić i działa, więc ogarnąłem. Ale problem mam jeden taki. Jeden mam problem z tym iPhone'em, dosyć spory. Nie wiem, co z tym zrobić, ponieważ to jest dość mały telefon.
Co ty mówisz? Serio? 15?
On, 15 normalna jest mniej... Ten Max jest praktycznie takiej samej wielkości jak mój Pixel 6. A 15 zwykła jest mniejsza. I okazało się, że to jest bardziej dla młodzieży telefon, a nie dla ślepego starego dziada jak ja. Okay. I już mam tak podwyższoną czcionkę, że mi się na fizy nie mieszczą. I wpadłem na pomysł, proszę Państwa, takie mam pomysły, że no chyba oddam żonie, bo żonie trzeba wymienić telefon. I oddam żonie i może sobie kupię jakiegoś innego, większego. Tylko zastanawiam się, czy w iPhone'a iść dalej, czy... Co im dłużej z niego korzystam, to jestem bardziej zadowolony, muszę przyznać. Bez wodotrysków, ale te takie codzienne rzeczy to fajnie tam są ogarnięte. Więc to zobaczymy, jaka będzie cena.
Mogę ci polecić, bo sprawdziłem sobie od razu wymiary. Jestem zaskoczony, że 15 jest dla ciebie za mała, bo ona jest dokładnie taka jak 14, którą ja mam.
I to tak źle brzmi, Jezu!
Oj, faktycznie, jeżeli chodzi o rozmiar, to całkiem jak rozmowa Dubiela ze Stewartem. To
Jezu, jest... aż się zaczerwieniłem cały.
O, to jest wina, kurde, plaże tak numerują swoje telefony. Przynajmniej właśnie, do 18 będą problemy.
Wszystkie firmy powinny zaczynać ten od 18.
O Jezu, na to bym nie wpadł w życiu, ale no to więc chciałem powiedzieć, że telefon 15 Pro Max jest już większy, bo ma 17 centymetrów.
No wiem,
więc ten ci mogę polecić.
Co tu się dzieje, Rostorowiku, że co ty słowo nie powiesz, to mi gimnazjum się odpala. No. A nie chodziłem.
Taki talent, wiesz, taki talent. No.
To prawda. Więc tak, myślałem, ale w sumie nie mam takiej potrzeby, żeby Pro brać, więc jeżeli brałbym sobie, to pewnie sobie poczekam do tych szesnastek, ale brałbym podstawą. To się nie nazywa Max, tylko Plus. chyba?
Jest iPhone 15 Pro Max jest i no, iPhone 15 Plus jest na przykład. Tak, zobaczymy. I 15 Plus też ma 17 cm.
Drogie są te telefony, jak one nowe wychodzą. Tak jak kupiłem za te 3,5 tysiąca, to w miarę taka rozsądna cena porównując do konkurencji, no bo ja za konkurencję uznaję w tym momencie Galaxy albo Pixela, więc te ceny są mniej więcej podobne. No ale zobaczymy, jak to będzie. No, słabo się sprzedają te iPhony, to może będą tańsze.
Może. Jestem zaskoczony, że ty masz jakieś problemy ze wzrokiem? Takie w sensie powinieneś iść do okulisty, że to
no,
ci przeszkadza?
Już ci mówiłem, starczy.
No wiem, właśnie
widzenie.
Mi mówiłeś, ale no nie widzę cię w okularach, więc nie wiem, czy ja dobrze pamiętam.
No nie byłem jeszcze, bo jeszcze nie mam tak, że mi to, że nie widzę, nie? Bo to jest, wiesz, no nie chcę mi
się... A na komputerze ci nie przeszkadza?
Zupełnie nie przeszkadza mi na komputerze.
A, czyli... Po prostu jesteś, czyli tylko, z bliska nie widzisz.
Tak, znaczy nie widzę takich bardzo małych, małych mojego druczku, coraz mniej widzę. Znaczy nie to, że w ogóle, tylko to widzę, że powoli to się, że taka zmiana odbyła się nagle, że nagle zacząłem mieć problem, ale no tak się. Tak, no zbieram się, żeby się iść do kulisty wybrać i nie mogę
40
się zebrać.
40 i no, potem wiesz, już z górki jest.
Z wizytą u lekarzy. No, trzeba ja chodzić, iść, ale żeby się zebrać, to trzeba długo. Ale pochwalę ci się, jak już mówiłeś o swoich wyczynach. Wiesz, ile ja wczoraj zrobiłem kroków?
Ile zrobiłeś kroków?
38,5 tysiąca.
Jezus, szaleństwo kompletne. No, ja tam...
W pokoju tutaj.
Ja zrobiłem 15, ale chociaż poddycham świeżym powietrzem. No.
Nie, no byłem na spacerze wieczorem. Takim z 8 tysięcy kroków to nabiłem na dworze, ale...
A, okej, okay. Czyli się
ale
liczy.
Wczoraj tak sobie wstałem w miarę rano i cały dzień po prostu na tej bieżni chodziłem. Bardzo dobrze mi się po prostu chodzi na bieżni, bo ja lubię chodzić, nie? Więc plan mam taki, żeby zrobić w tym roku średnią dzienną 20 tysięcy kroków. I podliczyłem sobie i na dzień dzisiejszy mam 19,5 tysiąca średnio z tego roku.
To dobrze ci idzie. Chyba to ciężko byłoby bez bieżni takie coś zrobić.
Nie
wiem,
ma
że
szans.
Rysław,
nie ma
Rysław ma taki jakiś tak. Szalony zupełnie plan na te kroki. No najwyraźniej to jest skuteczne, skoro tak obaj idziecie w te kroki.
Tak, no to jest, wiesz, zdrowe. Wiadomo, że tam zalecane to jest jakieś 7 tysięcy kroków pewnie,
nie wiem.
To jest dobre dla zdrowia, potem to już tak dla sportu. Ja lubię chodzić, nie? To jest ta podstawa, że rzeczywiście mogę sobie pracować, stać, chodzić przy kompie i sobie coś tam czytać, słuchać, robić i jest bardzo, bardzo miło.
To na pewno. Ja trochę ci zazdroszczę, ale głównie dlatego, że trochę sobie nie wyobrażam siebie korzystającego z bieżni. To mi w ogóle nie pasuje.
No, bo to jest...
A to, żeśmy mówili o tym, to pewnie kwestia jest osobistych preferencji, nie?
No, pewnie 30 kilo temu też się nie wyobrażałeś chudszego 30 kilo.
Tak. No tak, oczywiście. Nie, no cały czas wyobrażałem, to mnie właśnie głównie sobie wyobrażałem.
To jest tak, oprócz tego, że 30 kilo chudszego, to jeszcze 20 lat młodszego. Tak o sobie myślę.
No to bardzo, bardzo jest to trafne. Dobrze o sobie myśleć. Okay. Panie Borysie, jeszcze jedną mam historię.
Opowiadaj.
Taką wstępniaczkową, tym razem gamingową. Proszę Państwa, znalazłem grę, przy której bawię się bardzo dobrze. I to jest polska gra, na którą zwracałem Państwu uwagę podczas jej premiery, ale potem sam ją przegapiłem. Ona wyszła w październiku 2023, a jej tytuł to Dark Envoy. I to jest polska ekipa, jest za nią odpowiedzialna, nazywają się Event Horizon. Mhm. Wcześniej robili taką grę o Time, coś tam, cholera, wyleciała mi ta wcześniejsza. Tower of Time. I też była dobrze przyjęta. Ta Dark Envoy nie sprzedała się za bardzo. Patrzyłem na Steam Database, to tam w piku było 400 osób, więc trudno to nazwać sukcesem. Ale dla mnie gra jest wyśmienita. Uwielbiam ją. Spędziłem przy niej już 30 godzin. To jest RPG izometryczny, ale z taktyczną pauzą, więc nie ma walki durowej. Jest świetnie zrobiony gameplay, przy okazji dobrze opowiedziana historia. To jest dla fanów Dungeon Siege. Jeżeli są tacy wśród tutaj naszych słuchaczy czy widzów, to polecam rzucić okiem na ten tytuł. Jest demo dostępne na Steamie, więc to nie zachęcam was od razu do wydawania pieniędzy na ślepo, tylko jeżeli macie ochotę na dobrego RPG-a, to sobie ściągnijcie demko, sprawdźcie i może się okazać, że wam się spodoba. Ona miała jakieś problemy przy premierze, więc nawet dobrze, że nie sięgnąłem po nią wtedy. Teraz większość tych problemów została naprawiona, teraz jeszcze jakieś kolejne patche, które usprawnią fabułę, ale uważam, że ta gra jest gameplayowo bardzo dobra i fabularnie jest interesująca, co się rzadko zdarza w grach, więc fabularnie mi sprawia frajdę. To jest o parze brat i siostra biorą udział w przygodzie.
Myślałem, że o parze, czyli steampunk. Ha!
Nie, brat i siostra to ciekawa relacja przy okazji. Jest między nimi, bo jest taka nietypowa w grach. W grach z reguły
mam
albo romansę.
Relacja albo... brata i siostry.
To
dobrze, okay. To dobrze. Ty powiedziałeś, że Dungeon Siege, a Dungeon Siege to nie była taka gra, która w szczególności któraś tam część, że sama się grała? Że to było takie niby hack and slash, ale z taką historią, ale to się samo klikało.
Nie pamiętam. Dungeon Siege 3 był źle przyjęty. Pierwsza i druga część raczej były pozytywnie przyjęte. Pierwsza jest kultowa, powiedziałbym. Więc fani pierwszej części. To jest też taka opowieść, która jest bogata w takie dodatkowe wrażenia, bo tam podróżujemy statkiem powietrznym, tylko latamy nad światem fantasy. I też mamy tam pomagierów i ci pomagierzy mają dla nas zadania. Taki Mass Effectowy ma vibe, jeżeli chodzi o sposób opowiadania tej historii. Ciekawe. To jest zdecydowanie mniejsza gra. No to jest indycza produkcja raczej, ale graficznie jest ładnie zrobiona i bardzo, bardzo się dobrze bawię. Więc mogę z czystym sumieniem polecić. Najważniejsze jest to, że jest demo, więc możecie sobie przetestować, czy będzie pasowało wam. Ale miło mi zwrócić uwagę na tę grę, bo umknęłaby mi. A jeszcze jak napisałem taką recenzję na Steamie, taką króciutką, bo to na Steamie można. I następnego dnia akurat, jak pokazywałem, mówiłem o tej grze, to przyszedł do mnie ziomeczek ze studia, które to robiło i poopowiadał.
I nakrzyczał?
Parę drobnych rzeczy. Nie. Jakoś tak... Nie nakrzyczał, tak żeśmy przez chwilę tylko parę zdań wymienili. Więc bardzo miło przy okazji. No. I mam nadzieję, najważniejsze jest to, że jako, że to się nie sprzedało za bardzo, to ja mam tylko nadzieję, że to ich nie zniechęci do robienia dalszych gier w tym stylu, bo mają potencjał. Dla mnie to jest coś super fajnego. Więc trzymam kciuki i kibicuję jak najbardziej. I rzućcie państwo przychylnym okiem na ten tytuł.
To dobrze. Twórcy jeszcze pracują obecnie nad aktualizacją 1.4. Czytam tak z odpowiedzi dewelopera pod twoim komentarzem. Więc proszę sprawdzić. Jak nie zapomnę, to wrzucę państwu link do opisu na Steama. O, tak
jak
będzie.
Tak. No i to tyle z moich wstępniaczków. Chyba tak.
Chyba tak. Ja myślę, że można przejść spokojnie do naszego tematu odcinka.
Zaczniemy od tego dużego?
Od Star Wars Outlaws. Star Wars.
Dobra. Mamy jeszcze mały, drobny, który może się zmieścić, może się nie musi zmieścić. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam się to...
Proszę państwa, pojawił się zwiastun fabularny i data premiery. Właściwie to pojawiły się dwa filmiki, jeden z komentarzem deweloperów, jest taki rozszerzony. To są... 3-4 minuty są te filmiki, więc za dużo to nie dostaliśmy. Po ponad 20 godzinach film ma już, stawiam, że już ma z milion wyświetleń spokojnie, z czego ma 25 tysięcy łapek w górę i 22 tysiące łapek w dół. I najpopularniejszy komentarz brzmi: nigdy nie wierz Ubisoftowi, dopóki sam nie sprawdzisz tej gry. Zanim omówimy sobie wrażenia z tego zwiastunu, ja tak zarysuję mniej więcej, czym to jest, bo jest taka informacja na stronie Ubisoftu i tam też jest w ogóle parę informacji, których nie dostaliśmy w tych zwiastunach.
Zatrzymaj się na sekundkę, przepraszam, że ci tak przerywam, ale jako, że podawałeś na początku te dwa filmy, to ja podrzucę państwu jeszcze jeden, który też sobie obejrzałem. Jest taki YouTuber, on się nazywa Jack Frax, tak się nazywa jego kanał, i on miał dostęp do gry i też taki 10-minutowy materiał nagrał, opowiadając trochę o tym. Więc to jest taka dodatkowa pigułka wiedzy, gdybyście państwo mieli ochotę sobie przejrzeć, bo może to się pojawiło później, bo ja to oglądałem chyba godzinkę przed podcastem akurat, ten drugi film sobie obejrzałem i tam, ale wypisałem sobie rzeczy, którymi on się dzieli, więc je państwu opowiem
dzisiaj. Opowiesz mi. Proszę państwa, jak czytamy na stronie gry, poznaj pierwszą grę z uniwersum Star Wars z otwartym światem, która rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z Imperium Kontratakuje a powrotu Jedi. Odwiedzaj wyjątkowe planety w całej galaktyce, dobrze znane i nowe. Kuś los jako Kay Vess, łotrzyca w pogoni za wolnością i zasobami na rozpoczęcie nowego życia z towarzyszącym ci kompanem Nixem. Fatalnie jest to zdanie napisane tutaj. Walcz i kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce. Dziwne to tłumaczenie w ogóle
jaj
jest.
Wijaj się to jakiś jaj chyba musiał tłumaczyć.
I nie mam zielonego pojęcia. Proszę Państwa, no to dzieje się w tak zwanym złotym wieku syndykatów przestępczych. Nasza bohaterka zdradziła szefa syndykatu Zerek Besz, więc musi uciekać przed nasłaną na nią zabójczynią, ale też chce odebrać temu swojemu oprawcy fortunę, by kupić sobie wolność. No to dowiadujemy się z tego zwiastunu i musi zebrać drużynę i znaleźć odpowiedni statek. Za produkcję odpowiada Massive Entertainment. Ja też Państwu polecam film na kanale Biblioteka Osus. Film z omówieniem zwiastuna dla tam już pan specjalista od świata Gwiezdnych Wojen. Pozdrawiam serdecznie zresztą. Jak i podcast z Grajcy, omawia te wszystkie rzeczy, które, te smaczki fabularne, które tam się znajdują. Jak wrażenia, Remigiuszu, po tym zwiastunie?
Wiesz co, ja ostatnio się przyjrzałem swoim wrażeniom i one z reguły są pozytywne, bo nie przyglądam się super uważnie. Ja czekam na grę z uniwersum Star Wars i mam nadzieję, że zostanie ona dobrze zrobiona. Oczywiście mam ograniczone zaufanie do Ubisoftu, natomiast no, to zaufanie zostanie zweryfikowane w momencie premiery, no bo będę sprawdzał tę grę i wtedy się dowiem tak naprawdę. Chciałbym, żeby to była dobra gra. Myślę, że każdy chciałby, żeby to była dobra gra. Wiem, że są zastrzeżenia co do tego trailera i to, co się tam pojawia. Ten komentarz, na który zwróciłeś uwagę, pewnie z tych zastrzeżeń wynika i za chwilę sobie o nim pogadamy. Z rzeczy, które są dla mnie prawie pewne w przypadku tej gry, to zakładam, że ona będzie dobrze wyglądać. Że technologia, przy której ona jest zrobiona, na tym silniku Snowdrop, raczej zaoferuje dobre wrażenia wizualne, bo taki też był Avatar, wizualnie był świetny. Natomiast, no, jak zresztą Avatar potwierdził, to, że gra wygląda świetnie, wcale nie oznacza, że jest świetną
grą. Na PC ten Avatar był świetny i fantastycznie wyglądał.
Słuszna
uwaga. Na konsolach
to... Na PC. Okej.
Tak średnio.
Tak, no ja mówię z perspektywy pecetowej i to powinienem wyraźnie zaznaczyć. Więc takie są moje pierwsze spostrzeżenia. Nie wnikałem za bardzo w to, co tam zostało pokazane i w jaki sposób zostało pokazane. Wiem, że tam się zwraca uwagę na to, że animacje nie wyglądają jakoś wybitnie, ale temu się tak nie przyglądałem uważnie. Przysłuchiwałem się temu, co o samym gameplayu i o mechanikach mówił Jack Frax, ale o tym sobie pogadamy pewnie za chwilę. Bo jestem ciekaw twoich pierwszych wrażeń.
No to ja mam takie wrażenia, że przede wszystkim dużo gorsze są animacje niż w tym pierwszym zwiastunie. Znaczy to ewidentnie wskazuje na to, że ten pierwszy zwiastun był...
odkręcony.
Mocno fejkowy. Tak to
i
można
takie
nazwać.
Watch Dogs uczy.
Watch Dogs uczy, ale nie o Ubisoft. Powinien graczy uczyć. Więc te animacje postaci... To na przykład jak bohaterka skacze, to żenująco wręcz wygląda. Tam takie dziwne te mimiki twarzy, to też wygląda jak ten system trochę, znaczy dużo lepiej niż wiadomo, niż w Starfieldzie, ale też jest takie, że tutaj twarz coś mówi, oczy...
Tak, bo to jest chyba jakiś zautomatyzowany system.
Tak. No na to wygląda. To najlepiej widać na samym początku, gdzie gada ta Wrona, czyli Sliro. No i to tak wygląda, powiem szczerze, średnio. Więc ja tak jak pierwszy raz zobaczyłem ten zwiastun, to byłem oburzony.
Och, szkolenie.
Nie, no żartuję, nie byłem oburzony. Tylko tak mówię, oho, no kurczę. I pierwsza myśl, jaką miałem, to jest to, ten pierwszy zwiastun to był jednak no, mocno podkręcony. No i rzeczywiście, obejrzałem sobie jeszcze raz i tam te animacje wyglądają jak z Uncharted. No to jest chyba czy The Last of Us, nie? Powiedzmy. Powiedzmy, gry, które mają świetne animacje, to obecnie można mówić The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2? Czy to jest wzorzec?
Myślę, że tak. To nie najgorsze są przykłady.
Tak, więc... Na tym pierwszym zwiastunie to bardziej Uncharted, na tym drugim to już tak gra. Czy ja mam wrażenie, że... Znaczy, nie mam wrażenia, to jest w 30 klatkach, tylko właściwie dlaczego to jest puszczone w 30 klatkach?
Też jest to zastanawiające. Nie wiem, czemu tak robią.
Może
chcieli osiągnąć to słynne wrażenie filmowości, jak ci twórcy Hellblade 2. Może dlatego. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Ta animacja skakania, ja w ogóle mam wrażenie, że to były z cutscenek, jakieś takie wyjęte fragmenty z tym skakaniem.
No to jeszcze gorzej świadczy.
Wiem, to jest jeszcze bardziej kłopotliwe. Nie wiem, dlaczego tak jest. No może teraz faktycznie przedstawili wersję taką już grywalną, a to, co było na pierwszym zwiastunie, to była wersja wymarzona.
Też nie grywalną, bo tam jest informacja, że to jest część jest jakby z silnika, a nie z gry.
Nie wiadomo, która część. Jeżeli chodzi o animację twarzy, to tam jest chyba jest kilka twarzy. Zgadzam się, że tak nasza bohaterka, czyli Keyves, jak i ta wrona, o której wspominasz, to jest ta asasynka? Dobrze kojarzę, czy o coś innego chodzi? Powiedziałeś, że wrona ma ten na początku
taki. Nie, na początku jest taki typ, ten z syndykatu, taki, co ma taki płaszcz, taki skórzany.
Mówisz wrona. A mi się wydawało, że on nawet nie najgorzej jest zrobiony, jeżeli chodzi o animację.
Twarz to jest to... Nie
muszę się przyjrzeć jeszcze dokładnie. Nie patrzyłem na to. Wiem, że animacje twarzy tej dziewczyny jakieś takie były dziwne i trochę przypominały mi właśnie Mass Effect Andromeda, ale i tak było lepiej niż Mass Effect Andromeda, więc jest pewien postęp w tym zakresie. To zobaczymy, to akurat trzeba będzie sprawdzić. Niewątpliwie to wzbudza jakieś podejrzenia, natomiast jestem przekonany, że jakby proporcje ocen, które są pod tym filmem, to one też z innych przyczyn wynikają. Nie tylko z niezadowolenia z trailera, ale też z innych rzeczy, o których też pewnie powiemy gdzieś po drodze.
No, z Ubisoftu głównie. No, to jest...
I z
tego, ile trzeba płacić, jakie są te wydania. Ale zaraz sobie do tego dojdziemy. Ze strony Ubi i z tych filmów możemy się jeszcze dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy, że to będzie to, co już wiedzieliśmy, czyli otwarty świat z dużą ilością wyzwań i misji. Nie wiem, czy to było mówione wcześniej, że będą wyścigi na ścigaczu, czyli świat będzie, no bo tam mamy 5 grywalnych planet, to co widzieliśmy na tych filmach, no to jest jakiś tam biom, pustynia, dżungla, zima, miasto. Okay. Nie wiem, to nie wiem, jak to będzie podzielone, ale to dostaliśmy. Te wyścigi na ścigaczu to jest coś takiego, co ja bardzo lubię w grach. To na przykład w GTA wszystkie wyścigi, to że nie jest to esencja, prawda, ale to są takie rzeczy, które można sobie powtarzać, możesz zawsze wrócić sobie do tej gry, coś porobić konkretnego. Okay. I bardzo ważna rzecz, że nasza reputacja będzie za nami podążała, znaczy te syndykaty, które nas nie lubią, to nas nie będą lubiły na innych planetach, bo się komunikują i tak dalej. I te syndykaty będą nam dostarczać zadań albo będą nas ścigać. I to jest też kolejna ciekawa rzecz, że to będzie zależne od naszej reputacji i dzięki temu, że na przykład będziemy pracować z jakimś syndykatem, dostaniemy dostęp do misji i obszarów niedostępnych w inny sposób. Więc jest takie mrugnięcie, może mrugnięcie z okiem to jest złe, ale jest takie sugerowanie, że będzie można wielokrotnie przechodzić tą grę i ona będzie trochę inaczej wyglądać, zależnie od tego, jakie wybory my podejmiemy.
Jakaś tam regrywalność będzie pewnie dzięki temu, o ile można wierzyć w to, bo może będzie jakiś inny sposób do tego, żeby podejść do tych zadań. Ja tak się waham, bo ostatecznie lubię mieć dostęp do całego świata i po prostu przechodzić go w swoim własnym tempie, więc nie jestem do końca pewny, czy to rozwiązanie mi pasuje, bo będę miał takie poczucie, a kurde, zrobię coś dobrego dla jednej frakcji i potem odetnę sobie dostęp do zadań we wszystkich pozostałych. To, co mi się podoba w tym opisie tego świata, właściwie to nie w opisie świata, ale w funkcjonowaniu tego świata, że on jest taki, nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale w języku angielskim jest wyraz, który to dosyć dobrze opisuje, że on jest połączony. Czyli jeżeli wylatujemy w kosmos, to mamy ten moment przedostawania się w ten kosmos i lecimy, że te ekrany wczytywania nie przerywają tej zabawy. I jest takie poczucie startowania i lądowania na tych planetach. To jest coś, co jest bardzo okej. I to jest coś, czego w Starfieldzie totalnie zabrakło, więc już to rozwiązanie jest jakieś sensowne. No i będziemy mieli do czynienia z 5 planetami, które jednak ręcznie zostaną zrobione. Czy one zostaną dobrze zrobione, czy źle, no to już jest inna sprawa, ale przynajmniej ludzkie ręce tego dotykały, więc można założyć, że tam się coś ciekawego przytrafi. Jeżeli chodzi w ogóle o to, co ta gra będzie miała do zaoferowania, jak na długo, bo powiedziałeś o tych wyścigach, że dzięki temu jest okazja, żeby wrócić do tej gry, pograć jeszcze coś. Ja ostatnio oglądałem materiał dotyczący Assassin's Creed Valhalla, i I no, okazuje się, i to być może dla części z Państwa będzie niespodzianka, dla większości powinno być to rzeczą jasną, że po pierwsze Valhalla bardzo dobrze się sprzedała, to jest rzecz jasna. Natomiast, no, Valhalla, natomiast Valhalla nadal jest ogrywana bardzo intensywnie, to znaczy ludzie cały czas bawią się w tę grę i cały czas znajdują tam coś dla siebie. I jeżeli taki kierunek rozwoju miałoby Star Wars obrać, bo pewnie obierze, jeżeli się okaże sukcesem, czyli ciągle wprowadzanie nowych rzeczy, nowych mechanik, nowych DLC poszerzających to doświadczenie, to może być coś, co starczy nam na długo i to jest okej. Ale też zaczynam się zastanawiać, dla kogoś, kto nie był w stanie przyswoić Assassin's Creed Valhalla, to być może Star Warsy będą stanowiły ten sam problem, że ten świat się może okazać za duży, zbyt rozwleczony i nie do końca przyjazny, ale no jest niewątpliwie taka grupa ludzi, ona jest chyba dosyć niema w internecie, którzy do dzisiaj bawią się w Assassin's Creed Valhalla i nie dzielą się jakoś tak strasznie tymi opiniami, po prostu sobie tam siedzą i grają. I to chyba dla nich Ubisoft robi gry. To znaczy, już wiele razy żeśmy mówili, że bardzo się w internecie, na YouTubie krytykuje dokonania Ubisoftu i wszyscy się zgadzamy, że tam są argumenty, które za tym przemawiają, ale ostatecznie dużo ludzi bardzo kupuje te gry i bardzo dużo ludzi w te gry gra, aż zaskakująco duży, zważywszy na poziom krytyki wobec tych gier ostatnio. Więc Ubisoft ma coś takiego, że on trafia do takiej grupy odbiorczej, która może nie komunikuje się jakoś strasznie na YouTubie. A może to tylko takie moje wrażenie. No to się sprzedaje na pewno bardzo dobrze.
No nie mamy też danych, no bo nie mamy konkretnych danych z konsol. Ubisoft w wielu grach unika Steama.
Tak, tak.
To nie, a nawet jest, jak to jest, nie jest na Steamie, danych, to jest to przez ten Ubi Store, czy jak się nazywa, Ubi Connect odpalamy te gry. Tak. Ale jak popatrzymy sobie na kilka poprzednich gier, ostatnich gier, które wydał, czyli ostatni to był Skull and Bones, no to raczej to porażka. Prince of Persia, sprzedażowo porażka, ale no to jest bardzo dobra gra. Mhm. Avatar sprzedażowo to chyba gracze, no nie wiem jak to, nie wiem jak to powiedzieć, wiem, że raczej nie była to średnia, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem, mi się ta gra zupełnie nie podobała. Ty byłeś taki, że byłeś zachwycony, ale potem ci opadło?
Ja byłem zachwycony grafiką, to mówiłem od początku do końca, natomiast uważam, że fabuła jest bardzo przeciętna i te postacie, które spotykamy, są kompletnie nierozpoznawalne, nierozróżnialne od siebie. Więc o tym mówiłem od początku. No.
Jak finansowo, to my nie wiemy. Assassin's Creed Mirage, no to średniak. Mhm. The Crew Motorfest, raczej pozytywne przyjęcie. Mhm. Potem jeszcze był Settlersi, którzy wyszli,
bo nikogo nie obeszli, wszyscy wyszli z założenia, że to nudne będzie, no.
Tak. No nic dużego tam później nie... Co było jeszcze takiego? Roller Champions? To chyba już
nie,
zdechła
to nie ma o czym mówić. No, z dużych gier, które są sukcesami...
Z Ubisoftem to jest tak, że jedna gra jest dobra, potem trzy kiepskie i znowu jakaś dobra, a to różnie bywa, nie? Więc nie
ja
ma...
Powiedziałbym... Ja bym powiedział, że... Przepraszam, no, strasznie się nie możemy dogadać, że właściwie ostatnie dwa lata Ubisoftu to są przepełnione porażkami głównie. I o tym sam Ubisoft opowiadał, że tam są jakieś pomyłki, że trzeba coś zmienić. I tak w zasadzie się czeka na te nowe produkcje, czyli ten Star Wars i ten Assassin's Creed Red, jako szansę na odwrócenie tego trendu, który nie jest przesadnie korzystny, co nie zmienia faktu, że sukces Assassin's Creed Valhalla jest niezaprzeczalny, ale on był już parę lat temu, więc nie do końca można go liczyć jako sukces bieżący.
To prawda.
Więc tak. Trochę liczymy na to, że ten... Bo nawet jeżeli Ubisoftu ktoś nie lubi i jest to uzasadnione, że go nie lubi, to na pewno liczymy na to, że gry, które będą robili w przyszłości, będą dobre, no bo przecież wszyscy jesteśmy graczami i raczej chcemy się dobrze bawić.
Chcemy, ale też...
Warto kibicować.
Ja dążyłem do tego, że trochę nie ma już czegoś takiego jak gra Ubisoftu.
Okay.
To jakby w ten sposób, że to są już, że sposób wydawania i monetyzacji gier jest wspólny praktycznie dla wszystkich, czyli masz dużo edycji, dużo różnych edycji, drogie gry, mikrotransakcje, sezon pasy i to jest wspólne dla tych gier, ale gry dosyć mocno się różnią, zresztą jest tyle studiów Ubisoftu, że to jest. Opowiadaj, co ten typ gadał tam, bo ja jestem ciekawy.
Już, on opowiadał trochę o tym, o tych mechanikach, które się znajdą w grze. Ja zastanawiam się, czy ja już tego wcześniej nie słyszałem.
Jeszcze raz. Mhm. On grał w tą grę, tak?
Tak, tak.
Wiadomo, ile grał czasu, kiedy?
Nie. Tego chyba nie powiedział. I mam nadzieję, że się nie mylę, mówiąc, że grał w tę grę. Natomiast on jakby to jest taki trochę renomowany twórca, który ma reputację swoją i nie sądzę, żeby ją próbował tracić na, w ramach współpracy z Ubisoftem. Bo to jest, z jednej strony to jest film sponsorowany przez Ubisoft, więc może należałoby wziąć pod uwagę to, ale z drugiej strony on, no jakby ja cenię jego reputację i dokonania wcześniejsze, więc mam do niego trochę zaufania. On opowiadał teraz tak, że rzeczy, o których on opowiadał, nie muszą do końca wynikać z gameplayu. I zaraz jak ci o nich zacznę ja opowiadać, to zrozumiesz dlaczego. Więc on wspominał o tym pomocniku naszej głównej bohaterki, który jest też jakieś takie zwierzątko rzadkie. Że ten pomocnik jest takim stałym elementem tej rozgrywki i że należy traktować tę parę jako jedną postać. Czyli można wykonywać różne rzeczy, ale to się właściwie odbywa na tej zasadzie, że wydajemy polecenia i tam się dzieją rzeczy, to nie jest tak, że sterujemy osobą
to
czy coś.
Widzieliśmy w tym zwiastunie, że to jest, że my wskazujemy, że ma przełączyć przełącznik tak jest, albo zaatakować kogoś.
Że tą parę trzeba traktować jako pojedynczą postać i on ten pomocnik może przełączać guziki, to żeśmy widzieli, że może przynieść broń, że może pomagać rozwiązywać puzzle. To jest taka nowość, o której wcześniej nie słyszałem. Może też atakować wrogów i może odwracać ich uwagę w walce. Więc to jest coś, czego chyba należało się spodziewać. On to potwierdza tutaj. Wspominał o tym, że ten świat jest spójny i się ma takie poczucie tej spójności, że ten wylot w kosmos jest bardzo naturalny i się ma takie poczucie, że ten świat stanowi całość jakąś, nie? Że to nie są takie wybrane fragmenty, po których się lata przy użyciu ekranów ładowania, że można modować broń, że blaster jest bardzo ważną częścią całego tego sprzętu naszej bohaterki. O ile się orientuję, nie można tej broni zmienić. To jest jeden blaster, który mamy na stałe, natomiast możemy podnieść coś i używać przez jakiś czas. Tam chyba też w tym pierwszym trailerze to było pokazane. No, więc to włączyłeś sobie, żeby...
Tak, właśnie, włączyłem sobie, ale nie wiem, czemu miałem to na głośniki.
W porządku. Więc ten blaster można modyfikować. Tak jak rozwijamy naszą postać w tym systemie RPG-owym, tak też ten blaster zmieniamy, znajdujemy mody jakieś, które mogą na niego wpływać. Z ciekawych rzeczy, które powiedział, to, że on oczywiście ma znaczenie w walce, ale też się pojawiają jakieś funkcjonalności tej broni poza walką, czyli jakieś takie utility, które pomaga tam rozwiązywać pewnie jakieś zadania. Są te takie momenty, kiedy jesteśmy ścigani przez Imperium i to trochę przypomina te rozwiązania z Assassin's Creed, że można wpływać na zmniejszenie tego poziomu pościgu, można w ogóle redukować albo można tak prowadzić przygodę, żeby uniknąć tego pościgu w ogóle, w zależności od tego, jakich wyborów dokonamy, jak będziemy się zachowywali. I są przynajmniej dwa sposoby podchodzenia do zadań, że można je rozwiązywać brutalnie, czyli wchodzić na ostro i strzelać, ale można albo też się skradać od początku do końca, więc to jest taki standard, który nie powinien być niespodzianką, ale wspominam o tym, bo może ktoś był ciekaw, czy takie opcje są, czy gra z góry narzuca jakiś tam styl, więc można pewne rzeczy robić na różne sposoby, jeżeli ktoś ma na to ochotę. I to wszystko brzmi bardzo oczywiście optymistycznie i powiedziałbym, że te rzeczy, które tutaj są, no, sugerują nie najgorszy pomysł. Wszystko się oczywiście sprowadza do tego, jak zostanie to wprowadzone w życie. Przy czym chyba teraz trochę się dyskutuje na temat...
Czy on na pewno grał w to? Wiesz co, on mówi, że dostał wczesny dostęp do zwiastuna.
A, no to może ja to nadinterpretowałem. Rzecz w tym, że te rzeczy, o których ja Państwu powiedziałem, teraz to na pewno powiedział i to on wie. Nie? Tylko pytanie, czy to wynika z rozmowy z deweloperami, czy wynika z tego, czy wynika z jego ogrywania gry? Podejrzewam, że nie ogrywał, może nadużyłem tutaj. Ale niezależnie od wszystkiego, nie? To nie jest tak, że ja tutaj konfabuluję, tyle tylko, że autentycznie mam do tego faceta zaufanie, że on chyba swoich widzów do tej pory nie zawiódł i mnie też nie zawiódł tym samym, więc jest dla mnie wiarygodny. Jeżeli się okaże inaczej, to będę musiał to odszczekać, co też pewnie zrobię, ale na razie nie nadużył mojego zaufania.
Przypomnę, że to jest sponsorowany film przez Ubisoft, ten jego.
No wiem, ale to nie zawsze jest tak, że ja wiem, to jest taka woda na młyn, że jak sponsorowany, to na pewno kłamał. No nie zawsze tak jest, nie?
No na pewno, jeżeli jest sponsorowany, to jest ta myśl, którą sponsor chce przekazać.
Proszę Państwa.
No nie masz coś takiego, że bierzesz pieniądze za jakąś reklamę i mówisz coś przeciwnie temu, co ten, który daje ci pieniądze. Nie?
No dobrze, no to można to brać, trzeba to brać pod uwagę, słuchając moich opowieści. Tyle tylko, że wydaje mi się, że moje opowieści to nie są przesycone optymizmem, tylko to są takie zwykłe, proste informacje dotyczące mechanik, które w grze się znajdą. I tyle. Ja nie mówię, że tam jest świetne modowanie broni, tylko że jest modowanie broni i myślę, że to jest akurat wiarygodne i dlatego się z Państwem dzielę tymi informacjami. Więc proszę tutaj nie brać koniecznie pod uwagę tego podważania każdego słowa, które zostało tutaj powiedziane. Więc tyle. Natomiast chyba też ważnym tematem w tej naszej rozmowie i podejrzewam, że dużo osób czeka na ten temat,
no bo to jest określenie... Jeszcze jedna rzecz, bo tak patrzę tutaj z boku na ten zjazd, no bo on rzeczywiście tak o tym opowiada, że jakby to była jego przygoda, że on tutaj przeszedł ten, ale nie wiem. To teraz na szybko nie sprawdzimy tego.
No to nie ma aż takiego dużego znaczenia, to się pewnie dowiemy dokładniej. Natomiast chyba warto porozmawiać o tych edycjach, które Ubisoft zaprezentował. Podejrzewam, że oceny na YouTubie właśnie są efektem tych edycji przeróżnych. Masz to wypisane, nie?
Jest to możliwe, tak. Proszę Państwa, standardowa edycja na PC kosztuje 289 zł, na konsolę 349. Mhm. Zawiera grę i pakiet kosmetyczny dla ścigacza i statku. I to mamy w podstawce. Deluxe Edition na PC kosztuje 439 zł. Na konsolach 529. To samo, co w tej wcześniejszej zawiera. Daje nam dostęp do gry 3 dni przed premierą. Przepustkę sezonową, czyli dwa razy DLC fabularne, czyli wiemy, że już będzie dwa fabularne dodatki będą. Ekskluzywną misję Jabba Gambit w dniu premiery już dostępną. No, czyli realnie to jest wycinanie zawartości z podstawki i sprzedawanie tego ekstra.
Najpierw powiedz wszystkie rzeczy, a potem będziemy dochodzić, wyciągać wnioski.
Dobrze. Ultimate Edition na PC to jest 539 zł, na PS5 619, na Xboxie 617. To, co wcześniej, kolejne zestawy kosmetyczne plus jeszcze cyfrowy artbook. No i muszę przyznać, że te ceny, w szczególności to 619 zł na PS5, tyle nie kosztowały kolekcjonerki fizyczne kiedyś?
Nie mam pojęcia, już czekam tylko, aż gry będą za 1000 zł, bo powoli się zbliżamy do tego etapu.
Ale czekasz, żeby sobie kupić? Czy...
Nie. Jest szaleństwo. Jednej rzeczy jeszcze, żeś nie wymienił, która zdaje się być takim celowym planem Ubisoftu, czyli ten abonament na...
Tak, znaczy celowym. No gra będzie też dostępna w abonamencie Ubisoft Plus w cenie 75 zł za miesiąc, tyle kosztuje na PC i tam będzie dostępna ta najwyższa wersja.
No, to jest interesujące, więc oczywiście te wszystkie te ceny i to, żeśmy już parę razy mówili, ten Early Access 3 dni wcześniej, to jest szkaradne podejście i że stało się to częścią w zasadzie wydawania gier. No, Ubisoft to...
Ja w ogóle chciałbym zmienić narrację. Bo my tu będziemy narzekać, że gry są drogie, że wczesny dostęp.
Okay.
Ale gracze to polubili. Znaczy my jako... Jeżeli my, gracze decydują portfelem, to znaczy gracze gremialnie zagłosowali za tym, tak, chcemy to. Chcemy mikrotransakcji, chcemy gier płacić więcej za gry przed premierą, chcemy płacić więcej za gry. No tak czy nie?
Wiesz co,
ja nie chcę się kopać z koniem, no bo jak gracze mówią, demokratycznie mówią tak, to jest okej.
Wiesz, to, że Ubisoft stosuje takie praktyki i stosuje je nagminnie, to nie zawsze jest potwierdzeniem tego, że gracze to akceptują. To po prostu są dla nich takie praktyki na tyle korzystne i na tyle perspektywiczne, że będą je forsować, nawet jeżeli graczom się to nie podoba i nie kupują na początku.
Ale
wystarczająco dużo kupuje, żeby się to opłacało.
Dragon's Dogma 2, 2,5 miliona sprzedaży. Ta gra narobiła ci smrodu i gówna, a potem się okazało, że gracze kupili, świetnie się bawią. 59% graczy na Steamie Dragon's Dogma 2 poleca tą grę.
Tak, i ta liczba też rośnie dosyć mocno. No zgadza się, no dużo osób polubiło tę grę. Tam też jest dużo dyskusji odnośnie Dragon's Dogma, na ile te dodatki są konieczne, wręcz w zasadzie te mikrotransakcyjne. One tam się w ogóle nie przydają, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś gra w tę grę tak, jak powinien. Natomiast, no tak, to jest praktyka, która przez Capcom jest stosowana od bardzo długiego czasu. Teraz zwróciliśmy na to uważniejszą uwagę, ale to oni już mają te praktyki, to niezależnie pewnie od Ubisoftu. Ubisoft ma swoje, wszystkie są nie do końca korzystne dla graczy. No faktycznie tak jest, że jakoś gracze, wystarczająco duża liczba graczy to zaakceptowała, żeby to było było wprowadzane nieustannie. Natomiast uważam, że w tym konkretnym przypadku dochodzi jeszcze ten aspekt abonamentowy, który zdaje się być tym właśnie centrum nacisku Ubisoftu, no bo w tym abonamencie 75 zł, tak wychodzi to na polskie. Mhm. Więc jak sobie wykupisz ten abonament za 75 zł, to masz dostęp do tej gry, no i przez miesiąc ją przejdziesz, więc w teorii to jest cena, którą trzeba będzie zapłacić. To jest, w teorii to jest cena, żeby pograć w tę grę, w kompletną jej wersję, z tym drobnym wyjątkiem, że nie posiadasz tej gry na 100%, jej nie posiadasz, bo no, pozostałe gry to można...
Ale czy ja wręcz muszę uważać, ja uważam, że dostęp taki jest to prokonsumencki, masz dużo taniej tą grę, większość graczy, to wiemy z badań, nie wraca do gier singleplayerowych. Raz je ogrywa, nigdy więcej nie wraca. I oczywiście jak ktoś jest kolekcjonerem, no to ma problem, nie? Ale większość graczy nie wraca do gier.
Zgadza się, zgadza się. Co nie jest oczywiście odpowiedzią na wszystkie problemy, bo są jednak gracze, którzy chcą zachować te gry i oni też są ważni, też trzeba o nich dbać. Ja uważam, że Ubisoft po raz kolejny strzela sobie w kolano i mimo tego, że ma tą prokonsumencką propozycję, o której wspominasz, ja się zgadzam, że ona jest korzystna, ale właściwie ona została przedstawiona w takiej formie, że gracz się czuje przymuszony do skorzystania z tej oferty i nie traktuje tego jako pewnej ciekawostki, która jest dla niego korzystna, tylko jako droga bez wyjścia. Że poczekaj, jeżeli on chce kupić za ludzkie pieniądze tę grę, no to jest jedyna opcja dla niego.
Okej. Okay. Dlaczego Ubisoft sobie strzela w kolano? Co oni tam tracą? Gdzie jest koszt dla nich?
PR-owo tracą. Na przykład 20 tam ileś tysięcy dislajków pod trailerem.
Co to zmienia? Dragon, jeszcze raz powtórzmy to. Dragon Dogma 2 miała negatywne recenzje, które przeszły teraz w mieszane. Jak to się odbiło na sprzedaży? Rekordowa sprzedaż.
O Jezu. To jest twoje założenie, które może być błędne, bo nie wiemy, jaka mogłaby być sprzedaż, gdyby nigdy te mikrotransakcje nie zostały wprowadzone.
Do poprzedniej części na przykład.
No sprzedało się więcej, ale poprzednia część to było ile lat temu? 10 lat temu? 12 lat temu i była mniejsza, dużo mniejsza baza graczy. I
nie,
raporty...
no, proszę cię, ostatnio oglądałem Krzyśka Freudenberga filmy o grach, które już nie są do kupienia i on tam pokazywał, jak stary sprzed tam 10-15 lat Need for Speedy, no może sprzed 10 się sprzedawały. Tam 12 milionów, 17 milionów. No nie było tak, że kiedyś to się gry sprzedawały w 300 tysiącach i to było max.
No ale
też
to
był rynek, też można było, też były ogromne hity, nie?
Okej, okay, nie powiedziałem, że nie. Pierwsza Dragon Dogma sprzedała się w 7,5 milionach egzemplarzy, o ile się orientuję. Ta się sprzedała w 2,5 i jest prognoza na przyszłość korzystną raczej, bo te błędy, które zostały zauważone w podstawowej wersji tej pierwszej, zostaną pewnie z czasem naprawione. Ale ja cały czas twierdzę i jakby tu nie mamy, obaj możemy się przerzucać argumentami, ale one nie są w żaden sposób uzasadnione, nie możemy tego potwierdzić, ale uważam, że ta gra mogłaby się sprzedać lepiej, gdyby te kontrowersje nie były na początku takie. Być może ta liczba graczy, którzy troszkę zwątpili w zakup tej gry, może wrócą, patrząc już potem na te optymistyczne recenzje, ale myślę, że część osób miała taki moment zatrzymania, że może poczekam, może to nie jest aż takie dobre, może ludzie narzekają nie bez powodów. Uważam, że negatywny PR w stosunku do gry wpływa na niekorzystnie na sprzedaż. Być może jest to pomijalne dla wydawcy, wiele wskazuje na to, że jest to pomijalne, ale ma to jakiś efekt przynosi. I pewnie prędzej czy później zdarzy się taka sytuacja, że gracze się staną jakby znacznie mocniej i znacznie więcej osób zrezygnuje z zakupu, bo praktyki będą niewłaściwe.
Nie wydarzy się to nigdy?
Może być różnie. No.
Remigiuszu,
to ma negatywny wpływ. No, chciałbym, żeby to miało na pewno.
I zgadzam się z tobą, że cała afera Dragon Dogma na pewno sprawia, że część graczy nie kupiła tej gry.
Albo
mamy drugą
się
stronę, mamy drugą stronę medalu, gdzie ten szum wokół tej afery sprawił, że informacja o tej grze dotarła do dużo większej liczby graczy, niż jakby tej afery nie było. I być może to zrekompensowało, a nawet zwiększyło sprzedaż tej gry.
Jest takie prawdopodobieństwo. Nie mogę tutaj zdyskutować z tym. Jest
więc
taka szansa.
Ja jeszcze nie bardzo wiem, gdzie sobie Ubisoft szkodzi. Nie uważam, że negatywne praktyki wydawców nie wpływają na sprzedaż gry.
To ja już ci powiem, w jaki sposób sobie szkodzi. Bo to jest komunikat, który mógłby się spotkać z znacznie lepszym odbiorem, gdyby został przedstawiony z drugiej strony. Gdyby Ubisoft, zamiast wymieniać tą całą masę edycji, powiedział tak, że ta gra jest do że w tę grę można pograć za 75 tam złotych miesięcznie i dopiero później poinformował, że jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, to tu są specjalne edycje, które można sobie dokupić. I uważam, że ta pierwsza edycja, że ta gra bez w tej pierwszej wersji, ona jest za tą taką podstawową cenę, już nie pamiętam ile tam
349.
Było. 349. Że ona w ogóle nie powinna być przedstawiona. Że powinna być tylko ta wersja, ta średnia i Ultimate jako takie wersje trochę... taki kolekcjonerski digital. Że
czyli
gdybym
za
ja ten
530.
Gdybym ja miał przedstawiać ten komunikat, to bym bardzo mocno się skupił na tym, że tą grę można nabyć taniej, że można w nią zagrać taniej. To powinien być główny punkt mojej tej prezentacji. I ludzie by inaczej trochę na to patrzyli, co nie zmienia faktu, że ostatecznie, jeżeli chcesz posiąść tę grę i grać 3 dni wcześniej, to musisz wywalić kupę kasy i to nie do końca jest fajne, ale ta propozycja, którą sam traktujesz jako prokonsumencka, powinna być właściwie na głównym planie tych tutaj informacji o tym. A nie zostało to umieszczone na głównym planie. Więc tak uważam, że to jest nie najgorsza propozycja, tyle tylko, że jest takie poczucie przymusu, że musisz skorzystać z tej oferty, bo wszystkie pozostałe są do dupy.
Nie musisz, no płacisz, no 350 zł to jest tyle, ile kosztuje nowa gra AAA. No, ale normalna cena obecnie, $70, tak?
Ja nie wiem, czy ty teraz bronisz Ubisoftu, czy
nie, no ja po prostu nie wiem, co jest w tym takiego, że gracze zaakceptowali podwyżkę cen. Znaczy nikt nie było tak, że nie wiem, wyszło nowe Call of Duty za $70 i nikt nie kupił. Nie, rekord sprzedaży, nie? Gra z totalnie reskin praktycznie, nie ma to znaczenia. Ja mówię o tym, że nieważne jak złe praktyki wydawca będzie nam prezentował, nie ma to znaczenia. Oburzenie to taki... my teraz reklamujemy tą grę. Czy ty jakby ogarniasz?
No, ale to, co ty robisz, to nie jest jakiś taki victim blaming trochę? Że sami jesteście sobie winni? Że to jakby gracze stają się ofiarami niewłaściwych praktyk wydawcy. I niektórzy się godzą na to, żeby być tymi ofiarami, ale nadal są ofiarami. I ty mówisz, no to jest wasza wina. Kupujecie i przez to jeszcze bardziej was wykorzystują.
Tak, bo victim blaming to jest to, jak ktoś dokonał przestępstwa. Tutaj nie mamy w ogóle przestępstwa. Ale czy ktoś kogoś, nie wiem, zgwałcił, wiesz. To są sytuacje, gdzie jest victim blaming. A my tutaj mówimy o wolnym rynku. My tutaj mówimy o biznesie. Nie ma ofiar, jest tylko biznes. Czyli jeżeli ty dajesz grę za 350 zł i wszyscy to kupują i ktoś tam krzyczy i mówi, gry są teraz za drogie. Patrzysz w Excel i mówisz tak, no więcej zarobiłem.
Nie wiem, ale...
Ja dam ci taki przykład. Aha. Jest taki aparat, który ja sobie kupiłem. Proszę Państwa, Fujifilm X100, szósta wersja. Czekam już kolejny miesiąc na ten aparat, bo jest niedostępny. On kosztuje 8,5 tysiąca i tyle za niego zapłaciłem. I to jest aparat, który każdy w komentarzu pod jakąś recenzją, filmem, czekolwiek ludzie mówią, że jest za drogi, nieopłacalny, nie można wymienić obiektywu w nim, wszystko źle, mała matryca, wszystko źle. Ale jednak to, że Fuji wydało ten aparat i dało cenę 8,5 tysiąca, wszyscy mówią przede wszystkim, że za drogi na to, co on oferuje, ale okazało się, że to jest, że Fuji dało dupy, że nie dało go za 10 tysięcy.
Okay.
Taka jest prawda. Dopóki gry się będą sprzedawać, to będą coraz gorsze warunki nabycia ich i będą coraz droższe. I niestety, jeżeli ty to nazywasz victim blaming, tak, winni są gracze. Właściwie gracze zdecydowali portfelami, że mamy taki stan, a nie inny. Dlatego, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, gracze nie mają lobbystów. Nie ma czegoś takiego, że jest ktoś, kto na przykład ciśnie Unię Europejską, żeby, no tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, żeby gry były grywalne nawet po końcu wsparcia. I tak, jesteśmy winni wszyscy. No, nic z tym nie zrobimy. Znaczy mi się nawet nie chce oburzać o to, że są, że jakieś, że tutaj wycięli misję i dają ją za 529 zł. Mhm. Bo i tak ludzie to kupią. I będą zadowoleni jeszcze do tego. Nie, ci, którzy kupią, będą zadowoleni.
To jest, tak jest, przetrzepiemy ci skórę, jeszcze będziesz nam dziękował.
No tak.
Ale wiesz, jakby zgadzam się z tymi założeniami, które przedstawiasz, tylko, że to zaczyna brzmieć trochę tak, jakby gracze byli do tego stopnia winni tej całej sytuacji, że w zasadzie Ubisoft jest pomijalny w tym całym procederze, który tu się wydarzył. Ja uważam,
tak,
że Ubisoft
jest rynek. Możesz oferować mhm. każdą usługę albo produkt w dowolnej cenie i jakości i rynek zweryfikuje, czy to jest okej. Okay. I rynek za każdym razem weryfikuje, tak, to jest okej. Okay. Jeżeli jest tylko niezła gra, bo oczywiście mamy takie babole, nie wiem jak Justice League, ale i tak to się tam pewnie nieźle sprzedało, nie? Nie wiem, ile się sprzedało.
Suicide Squad?
Suicide Squad, tak.
To raczej się tym nie chwalą, ale zważywszy na wyniki na Steam Database, to są jakieś mizerne.
To ilości. Słabo, ale i tak ileś tam ludzi to kupiło. Ale jeżeli masz tylko przyzwoitą, nawet nie mówię, że świetną grę, masz przyzwoitą grę, to możesz robić wszystko i właściwie nie mamy takiej sytuacji, że gracze powiedzieli dość. To jest niezła gra, czyli ma powiedzmy 80 na Metacriticu i gracze powiedzieli nie, my jej nie kupimy. Nie, tak to się nie wydarzy.
Wiesz co, ja... To, że się tak nie wydarzy, to jest, no, trzeba zobaczyć i poczekać, nie? I najwyraźniej może nam się to podobać, albo może nam się to nie podobać, ale z perspektywy typowego gracza, który w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych kupuje grę, ta propozycja nie jest odrzucająca. Nie jest odrzucająca jeszcze do tego stopnia, żeby ludzie zaprotestowali tak, jakbyśmy uznali to za stosowne i właściwe i co mogłoby zmienić.
To samo byś powiedział 15 lat temu?
W odniesieniu do czego?
Do tej oferty. Czyli dajesz z Deluxe Edition 15 lat temu 529 zł, gdzie masz ekstra 3 dni przed premierą, premierę swoją, nie? Mhm. I dostajesz jeszcze no, 2 DLC fabularne i ekskluzywną misję wyciętą z podstawki tak naprawdę.
No trzeba by, to mnie pytasz?
Tak, ciebie pytam.
Mówimy o graczach jako społeczności, społeczność. No wiesz, no, 10 lat temu, mówisz 10 lat temu, 15 lat temu? 15 lat temu też bym 7 zł za paliwo nie zapłacił. No, nie zapłaciłbym, bo było za drogo. No to czasy się zmieniają, ja jakby tu nie usprawiedliwiam. Tego typu praktyki wtedy były niedopuszczalne i nawet wydawcy nie wpadli na to, że można tak robić.
No właśnie.
No to jest, jakby świat się zmienia. Ale ja nie mówię tutaj po to, żeby bronić tych praktyk i uważam, że one są niewłaściwe i że faktycznie daliśmy się wciągnąć w tą spiralę i uczestniczymy w niej.
Ale ja
z czasem
o
będzie coraz gorzej.
Innym. Ja mówię, że nie, że one są okej. Okay. Gracze powiedzieli, że są okej. Okay. Ja o tym mówię. Że gracze po tylu latach tej branży, gracze powiedzieli tak. My lubimy płacić za gry i lubimy dużo płacić za gry i lubimy płacić na początku,
nie, manipulujesz,
środku,
Borys,
na końcu.
Nie, absolutnie.
To jest, słuchaj, niestety to, że... trzeba to zaakceptować, żeby przestać irytować się za rzeczy, na rzeczy, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu. Bo
poczekaj, zatrzymaj się na chwilę. No, ty strasznie dużo gadasz, ja potem ostatecznie nie wiem, do jakiego problemu się odnieść. To jest tak, że jeżeli my jesteśmy gotowi zapłacić za tę grę, to wcale nie oznacza, że akceptujemy rozwiązania, które tam zostały przedstawione.
Dokładnie to oznacza.
Nie.
Tak. Zapłaciłeś, znaczy, że to jest okej.
Może nam się wiele rzeczy nie podobać, natomiast to, że ta gra jest wysoko oceniana i sprawia nam przyjemność, rekompensuje trochę to. Jesteśmy gotowi przejść przez pewne przeszkody, żeby dostać to, co nam sprawi ostatecznie przyjemność. Że jest dużo takich okoliczności wokół tej gry, które są niefajne i każdego gracza zapytasz i on powie, że to jest niefajne, ale jest gotów na to, ponieważ to, czego szuka w tej grze, też gdzieś tam jest, elementarnie. Więc to nie jest tak, że wiesz, bo ty próbujesz taką stworzyć sytuację, że wszystko, za co płacimy, że płacenie za coś z automatu jest akceptacją wszystkich rzeczy, które się wiążą z tym, za
tak
co
uważam.
Płacimy.
Tak
nie, czasami nie ma wyjścia. Jeżeli chcesz sobie pograć w Star Wars, w RPGa, w otwartym świecie, to jakie masz opcje poza Star Wars Outlaws?
Jeżeli ci się nie podoba, uważasz, że to jest szkodliwe, to po prostu w tą grę nie grasz. I teraz
jeżeli uważasz, że gracz
nie ma opcji wybrania, nie zagram w tą grę, bo, a zresztą gry Ubisoftu, proszę Państwa, po pół roku, połowa ceny. Jeżeli, bo mówimy o graniu na przykład na premierę, jeżeli gracz mówi, nie, to jest niedobra praktyka, ale wezmę w niej udział, bo chcę zagrać teraz w grę, a nie za pół roku. Jakaś abstrakcja to jest dla mnie. Nie, ty płacisz, akceptujesz, proste.
Myślę, że wiele rzeczy, które robimy w życiu i te gry też stały się tego częścią, nawet jeżeli to są rzeczy przyjemne i rozrywkowe, wymagają od nas przejścia przez pewne, ja wiem, utrudnienia.
Okej, okay, a to nie jest to, co tu mówisz, to nie jest usprawiedliwienie samego siebie, bo chęć zagrania w nową grę jest tak ważna, że akceptujesz każde, nawet najgorsze warunki sprzedaży.
Nie wiem, czy w każdą grę jestem gotów zagrać. Też mam swoje granice, których bym nie przekroczył. I jestem absolutnie pewien, że gdybym nie zajmował się tymi rzeczami na YouTubie i gdyby to nie było też jakby częścią tego, o czym opowiadam i tutaj w podcastach i w swoich własnych programach, to jest spora szansa, to bym akurat kupił. Jeżeli chodzi o Star Warsy, to bym pewnie zapłacił i miałbym poczucie, że zostałem trochę wykorzystany, że ta moja pasja i zapotrzebowanie pogranie w ten świat zostało wykorzystane i czuł trochę niechęć wobec Ubisoftu za to, że mnie zmusili do tego, żebym wbrew sobie kupił coś, co mi się w wielu aspektach nie podoba, ale tak, wydałbym na to te pieniądze. Natomiast w przypadku innych gier, które już może tak nie są dla mnie znaczące i ważne, albo nie pokazują światów, które bardzo mnie interesują, to bym być może postawił granicę odrobinę wcześniej. Więc to nie jest tak, że ja bym za każdą grę, którą mają mi do zaoferowania, był gotów zapłacić za to. W tym przypadku jestem gotów przekroczyć te granice, w innych przypadkach niekoniecznie. Więc to są sytuacje indywidualne, od punktu do punktu. Nie zawsze dałbym się w ten sposób robić.
Ale mamy taką różnorodność graczy, że dla każdej gry znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, tak chcę i w sumie nic mnie nie obchodzi. Ja nie mówię o tym, że ja po prostu zrozumiałem jedną rzecz. Że gracze zdecydowali, a ja jestem, i to jest decyzja, z którą ja się nie zgadzam. I nie ma już sensu walczyć z tym, bo to nic nie zmienia, bo to jest takie oburzanie się w internecie, no. To jest żenujące, nie?
Okej, zgadza się, ale nie wydaje mi się, żebyś ani ty, ani ja nie należymy do ludzi, którzy się oburzają i emocjonują w internecie. My opowiadamy o rzeczach raczej w sposób chłodny. Nawet jeżeli gdzieś tam od czasu do czasu okazujemy emocje, to nie dlatego, że z jakiejś bezsilności czy z jakiejś wściekłości. To są po prostu fakty. I teraz tak, to jest tak, że kiedy my zwracamy uwagę na takie rzeczy i mówimy, że one są złe, to nie dlatego, że mamy przypuszczenie, że to zmieni rzeczywistość, tylko dlatego, że warto pokazywać rzeczy złe i nazywać je tak po imieniu. A to, że ludzie się na to godzą, to niczego nie zmienia. To nie odbiera nam prawa i właściwie nawet obowiązku mówienia o niewłaściwych praktykach. Niewłaściwe i tyle. Że ludzie je akceptują, to też jest w zasadzie rzecz, która jest częścią tej rzeczywistości. Ale tak długo, jak jeszcze o tym mówimy, no to jest może jakaś szansa, że ktoś tam też uzna, że to jest niewłaściwe.
Ale
wystarczy ta wiedza.
Nie masz
poczucia bezsilności?
Poczucia, że cały czas się mówi o tych szkodliwych praktykach i cała jakby ta branża dziennikarska growa o tym mówi. Jest jeden punkt myślenia o tym, że jest to negatywne i chce się z tym walczyć i mówi się o tym. My jako, powiedzmy, przedstawiciele graczy mówimy o tym, a na końcu jest tak, że gracze mówią, no ale my i tak sobie kupimy i wydamy pieniądze i na koniec wydaje mi się, że my jesteśmy przedstawicielami i cała branża już mniejszości po prostu. Że
być może,
ludzie
być
mają
może.
Po prostu to wszystko w dupie i chcą sobie zagrać w grę, zapłacić pieniądze i tyle. I nie są zainteresowani ani dobrem branży, ani nic. Po prostu to, że większość pieniędzy robią ludzie, którzy i tak chcą sobie zagrać i tyle, nie? I to nasze, te nasze rozmowy o wielu takich negatywnych rzeczach i wszystko, co się dzieje dookoła, że my o tym mówimy i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
Ja zgadzam się z twoim podejściem i rozumiem je bardzo dobrze. Chociaż przebija przez nie takie poczucie, że my mówimy, że wam jest źle, a wy i tak kupujecie. W ogóle nas nie słuchacie, chociaż mamy wam mądre rzeczy do przekazania.
Gracze nas nie, ci co, myślę, że nas w ogóle nie że my, od, że gracze się, że branża, ci, którzy są bardzo zainteresowani grami, to już nie stanowią większości graczy, którzy wydają pieniądze.
To czekaj, to już ci powiem, bo też jakby ten punkt też chciałem trochę jakby tutaj przedyskutować, że wspomniałem o tym przy Valhalla na samym początku, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy grają w tę grę, bawią się przy niej doskonale i nie angażują się w jakiekolwiek dyskusje na YouTubie. I zgadzam się z tobą, że ta grupa ludzi jest dużo większa niż osoby, które prowadzą dyskusje na ten temat na YouTubie i w internecie. Oni po prostu grają w grę i nie wnikają w te rzeczy, nawet jeżeli praktyki finansowe im się nie podobają, to w zasadzie patrzą na to jako naturalny rozwój tej branży i zaakceptowali to dawno temu. Wiem, że jest taka grupa ludzi, nie? Ale wydaje mi się, że jeżeli praktyki są niewłaściwe z naszego punktu widzenia, to warto o tym mówić tak długo, dopóki nasi widzowie nie zaczną nam pisać, przestańcie o tym gadać i tak to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Więc to, że my sobie przedyskutujemy, że oto po raz kolejny jest praktyka, która jest niewłaściwa, to nie jest jakby bicie piany, który nie przynosi żadnego efektu, ale jest. My okej, okay, może nie przynosi efektu, ale i my, i być może część naszych widzów zgadza się, że to są praktyki niewłaściwe i mamy jakieś poczucie takiego wspólnego rozumienia tego tematu. Natomiast to, że to nie wpływa na świat, no to trudno, no taka jest rzeczywistość, że jedni uważają, że coś jest problemem, inni uważają, że problemu nie ma, ale ci, którzy uważają to za problem, mogą sobie o tym podyskutować, też się świat nie skończy przez to. Więc tak długo, jak widzowie nie będą nam pisali, przestańcie o tym ciągle gadać, narzekacie na te gry, a nam się to podoba, no to wtedy będziemy mieli motywację, żeby o tym nie gadać. Na razie uważam, że te rozmowy są okej.
No okej, to mi trochę przypomina, gdzie to był taki, gdzieś był taki, w jakiejś firmie był jakiś pokój, gdzie można było się wypłakać. Że to
niech będzie,
firma,
no.
Firma wyszła, że były złe warunki pracy, nie wiem, czy to było gdzieś w game devie, to, że były gdzieś że złe warunki pracy, więc firma stworzyła taki pokój, gdzie można pójść sobie popłakać. To jesteśmy my teraz.
Być może. Pokoju, proszę, no. Proszę państwa, ja mam pytanie. Jeżeli państwo planujecie kupić tę grę, to czy dla was, bo na pewno wśród naszych widzów są też osoby, które planują kupić tę grę, niezależnie od wszystkiego.
Nie, no oczywiście.
Więc czy dla was ta praktyka, to co Ubisoft tutaj robi w przypadku tej produkcji, jest, czy macie takie poczucie, że powinniście jednak się oprzeć i nie kupić, ale robicie to wbrew sobie? Czy macie takie wyrzuty sumienia, że kupujecie? Czy wręcz przeciwnie, czy wam to wszystko jest jedno? I oczywiście też być może takim argumentem na plus zakupieniem tej gry będzie ten abonament, który finansowo nie jest taki zły, jeżeli się weźmie pod uwagę to, że nie posiadamy tej gry.
PC tylko.
Może to jest argument, który też państwa przekonuje i w zasadzie nie ma znaczenia. Te wszystkie trzy wielkie różne edycje nie mają znaczenia, bo i tak wszyscy będą raczej planowali kupić ten abonament.
Ja
poza kolekcjonerami albo.
Że w Valhalla przeszedłem właśnie kupując sobie na miesiąc abonament. I przycisnąłem na maksa.
Żeby się zmieścić w tym
tak,
miesiącu.
I potem
każdą
kupiłem,
złotówkę wykorzystałeś.
Tak, i potem kupiłem sobie tą Valhalla za 70 zł chyba.
No to tak też można, więc powiedziałbym, że ta oferta Ubisoftu, może to jest ważny punkt, że może niepotrzebnie się skupiamy na tych różnych edycjach, zważywszy na to, że można taniej sobie po prostu pograć w tę grę tak czy inaczej. Ale wiem, że trochę internet protestuje i...
Protestuje. Ja mogę tylko powtórzyć jedną rzecz. Nie róbcie preorderów.
Remigiusz. Chyba, że jesteście YouTuberem, który właściwie powinien powiedzieć o tej grze. No muszę sobie dać jakieś zielone światło.
Czy dostaniesz z Ubisoftu? Po co ty
nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. No może dostanę, może nie dostanę. To nie ma znaczenia. Nie róbmy tutaj takiego, wiesz, poczucia obowiązku wobec Ubisoftu. Nie wybierajmy nacisków. Jak dostanę, to dostanę. Jak nie dostanę, to sobie kupię ten Ubisoft Connect i w ten sposób będę grał, więc wcale nie potrzebuję, ale jak dostanę. Może dostaniemy abonament na przykład, bo to też się zdarzało.
Proszę państwa, ja zostaję w beznadziei po tej dyskusji. Nie mam żadnych wątpliwości, że... Znaczy nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby gracze musieli powiedzieć stop. Nie ma takiej opcji.
No musiałbyś dotrzeć do tej grupy, która nie słucha internetu, tylko
nie,
gra
że tak, że gracze... Nie, że tak, wiesz, wchodzisz, nie wiem, odpalasz sobie playaka, czekałeś na jakąś grę, patrzysz na te ceny i mówisz, nie, tyle to nie. Te 70% graczy tak powie, nie? Które no,
wiesz,
byłyby zainteresowane grą.
Wiesz, na czym polega problem tej dyskusji? Że my prowadzimy dyskusję w tej naszej bańce, dyskusję na temat ludzi i obwiniamy ludzi, którzy w ogóle nie są zainteresowani naszymi poglądami. I oni w ogóle nie uczestniczą w tej dyskusji. No. Więc powiedziałbym, jeden z ważniejszych elementów tej całej rozmowy na temat tego, czy akceptujemy, czy nie, w ogóle nie jest zainteresowany uczestnictwem w tej rozmowie, więc... Więc no, tak możemy sobie właśnie ten pokój płaczu najwyraźniej. To bardzo dobre jest, to muszę zapamiętać.
Proszę państwa, teraz najważniejsze pytanie. Czy będzie 60 klatek na konsolach?
Myślę, że będzie. Myślę, że będzie akurat w przypadku Ubisoftu, może być.
No. No i to tyle. Możemy zakończyć chyba tą dyskusję.
Jasne. Ciekawa. Pozdrawiam Państwa tym optymistycznym akcentem. Do zobaczenia, do usłyszenia. W niedzielę będziemy rozmawiali o Falloutie pewnie, nie?
Tak, będzie Jezu, jakie ma dobre opinie.
Tak?
No, mega dobre. Mega dobre.
Dobrze,
no,
to chyba
na 92 na Rotten Tomatoes?
To jeżeli ja sobie dzisiaj w nocy siądę, to jest szansa, że jutro będę rano na streamie trochę o tym rozmawiał i pewnie będę bardzo niewyspany. Ale może spróbuję. Może
o drugiej w noc, o drugiej. A Państwu przypominam, że w ten weekendzik Remigiuszu, Ciebie też zapraszam do kina na Civil War. Bardzo dobry film. Tak. Bardzo tak. Dobry film i polecam Państwu. Bardzo.
Pewnie sobie o nim pogadamy być może w środę, jeżeli się okaże, że...
Jak pójdziesz, to sobie pogadamy, jak nie pójdziesz, to... to ja Państwa odsyłam, bo z Panem Pawłem, z Panem redaktorem Pawłem Szrubą nagrałem taki podcaścik na kanale Immersja o tym filmie, więc...
To nawet jak będziemy rozmawiali, to pewnie porozmawiamy tylko przez moment, skoro ty żeś już i tak te rozmowy poprowadził.
Ja się wygadałem już tam.
Okej. Zostałem zdradzony tutaj w kwestii Civil War'a. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
Trzeba
Państwa bardzo
było serdecznie. Jechać. Trzymajcie się. Pa, pa.
Pa, 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 pa.